Dzisiaj chciałabyśmy się skupili na czterech wersetach, od 8 do 11. Lecz dawniej, gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Teraz jednak, kiedy poznaliście Boga, raczej kiedy zostaliście przez Boga poznani, czemuż znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej, służyć chcecie? Zachowujecie dni i miesiące, i pory roku i lata. Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami. Nie wiem, czy znacie taki program. Na Discovery Channel można często obejrzeć Beara Gryllsa. To jest taki człowiek od survivalu. Gdzie by nie był, pustynia, dżungla, on potrafi przetrwać i on pokazuje, jak przetrwać. Ale w rzeczywistości nie każdy jest jak Bear Grylls. Nie każdy potrafi zadbać o siebie czy przetrwać w trudnych warunkach. Na przykład gdyby nas zostawić w Puszczy Białowieskiej w którymś miejscu, to nie wiem, czy macie taką umiejętność, żebyście wyszli gdzieś. No gdzieś pewnie byście w końcu wyszli albo umarli, tak? Czy byśmy wyszli, ale trzeba mieć pewną umiejętność, zdolność przetrwania. Może nam się wydawać, że idziemy w dobrym kierunku, prawda? Ale gdy po jakimś czasie dojdziemy do miejsca, które wydaje nam się znajome, do miejsca, w którym wcześniej byliśmy, to co wiemy odnośnie naszego położenia? Że co? Czyli jesteśmy w tym samym miejscu, z którego wyszliśmy, czyli co? Błądzimy. Tak? I taka sama sytuacja jest, jeśli chodzi o Galacjan. Oni wyszli z jednego miejsca, prawda? Szli, obrali właściwą drogę, ale zboczyli z niej i doszli do miejsca, z którego wyszli. I o tym mówi Paweł w tym fragmencie. Prawda? Oni zaczynali powołuje się na przykład tego, na przykład tylko na to, co się działo przed ich nawróceniem. Galacjanie byli poganami i mówi, co się działo, kiedy zanim się Galacjanie nawrócili, jak wyglądało ich życie religijne. I o tym możemy czytać. Na przykład weźmy fragment z Dziejów Apostolskich, 14 rozdziału, i tam zobaczymy, jak wyglądało życie religijne Galatów, Galacjan, ponieważ Paweł przybywa do Listry, a Listra to jest jedno z miast galackich. I przeczytajmy od wersetu 8 do 13. A był w Listrze pewien człowiek chory na bezwład nóg. Był on chromy od urodzenia i nigdy jeszcze nie chodził. Słuchał on przemawiającego Pawła, który utkwiwszy w nim wzrok i spostrzegłszy, że ma dość wiary, aby być uzdrowiony, odezwał się donośnym głosem: stań prosto na nogach swoich. I zerwał się i chodził. A gdy ujrzał tłum, co Paweł uczynił, zaczął wołać, mówiąc po likaońsku: bogowie w ludzkiej postaci stąpili do nas. I nazwali Barnabę Zeusem, a zaś Hermesa, ponieważ był on głównym mówcą, a Pawła zaś Hermesem, ponieważ był on głównym mówcą. A kapłan podmiejskiej świątyni Zeusa, przywiódłszy przed bramy miasta woły i wieńce, chciał wraz z ludem złożyć ofiary. Czyli ten tekst mówi nam, jak wyglądało życie religijne ludzi mieszkających w Listrze, w mieście galackim. Więc sytuacja była podobna w całej Galacji. Zeus był bóstwem greckim, jednym z wielu bóstw, prawda? Jest mowa o Hermesie, który jest posłańcem Zeusa. Więc już widzimy, że oni wierzyli w tych bogów z panteonu religii greckiej, z mitologii greckiej. Widzimy, że pod Listrą jest świątynia Zeusa, czyli widać, że jest pewien kult, jest kapłan, są sprawowane ofiary, jest napisane, że przywieziono wołu i chciano złożyć wieńce w ofierze Zeusowi. Czyli widzimy, że oni wierzą, że są poganami, tak? Nie wierzą w Chrystusa, są poganami, ale ich wiara nie jest chaotyczna, prawda? Jakby się wydawało, że poganie to dowolność. Że jeżeli są poganami, to mogą w dowolny sposób czcić swoich bogów. Tak jak mi się podoba. Nie. Jest pewien porządek, jest uregulowana ich wiara, prawda? Jest świątynia, jest kapłan, który pilnuje pewnego porządku, pilnuje, żeby wszystko odbywało się we właściwym porządku, żeby ofiary były należycie składane, więc jest to uregulowane. są pewne przepisy, w których ci poganie, ci Galacjanie funkcjonowali. Są święta, które musieli zachować, których musieli przestrzegać i w te określone święta musieli składać jakieś ofiary swojemu bóstwu czy bóstwom. Więc całe ich życie religijne było związane z przestrzeganiem konkretnych przepisów, mimo że byli w religii pogańskiej. I Paweł też mówi jedną rzecz, dodaje, że oni służyli bogom, którzy z natury Bogiem nie są. Tak? Co jest napisane w ósmym wersecie. Gdy nie znaliście Boga, służyliście tym, którzy z natury bogami nie są. Można zadać sobie pytanie, to komu służyli Galacjanie? Jeżeli chodzi o to, jak chrześcijaństwo widzi taką pogańską religię, komu służyli Galacjanie? I przy okazji Paweł odpowiada na to pytanie, znaczy nie w tym miejscu, ale w liście do Koryntian, w pierwszym liście do Koryntian, gdzie jest problem spożywania mięsa składanego w ofierze bałwanom, czy też bóstwom pogańskim, Paweł mówi, że to mięso jest składane de facto demonom, czyli istotom duchowym, które są wrogie Bogu i ludziom. Więc widzimy to, co Paweł chce nam powiedzieć, to, że ci poganie, oni czcili swoje bóstwa, prawda? Ale te bóstwa to de facto są demony, istoty duchowe, które są wrogie Bogu i im, i ludziom. Więc jeżeli ktoś dzisiaj twierdzi, że wszystkie religie prowadzą do Boga, to my musimy powiedzieć, że na tej podstawie, co pisze Paweł, my musimy się nie zgodzić. Nie wszystkie religie prowadzą do Boga. Jest tylko jedna droga do Boga, jest nią Jezus Chrystus. A wszystkie inne religie, cokolwiek, jakiekolwiek by dobre nie były i jakiekolwiek dobre rzeczy by nie proponowały, to jest to czczenie demonów. Ponieważ jeżeli się nie czci Boga, tego judeochrześcijańskiego, to się czci demony. Więc to nam pokazuje, prawda? Wcześniej Galacjanie czcili demony i sposób czczenia był uporządkowany, uregulowany. Więc to nie było tam dowolności. Ale jak w większości kultów bywa, jest tak, że to, co zewnętrzne, jest najważniejsze. Nie liczy się to, co jest w sercu, ale liczy się to, co jest z zewnątrz, czyli jak bardzo jesteś zaangażowany w wypełnianie tych wszystkich przykazań. Jeżeli, załóżmy, człowiek myśli taki, jak w kulcie, to myśli, że wystarczy spełniać te wszystkie wymogi tego prawa, czy też wymogi przykazań, jakie wynikają z wiary w dane bóstwo, składać ofiary odpowiednie, w odpowiedni sposób, często, prawda? I jeżeli robię to, to wszystko jest w porządku, to mam przychylność Boga. Więc tak długo, jak spełniasz te wszystkie, zachowujesz te wszystkie święta, zachowujesz przykazania ofiarnicze, to wszystko jest w porządku. To, co wewnątrz, się nie liczy. Liczy się to, co przynosisz na ofiarę Bogu czy bóstwu. Ale Paweł dalej mówi, że Galacjanie poznali Boga, tego jedynego, prawdziwego, żywego. Uwierzyli w Boga przez Jezusa Chrystusa. Jest to ten Bóg, który jest przedstawiony w Piśmie Świętym, w Starym i Nowym Testamencie. Co Paweł rozumie przez to słowo poznanie, prawda? Co to znaczy, że Galacjanie poznali Boga, dowiedzieli się o Nim, usłyszeli o Nim, przyjęli pewne nauki, tylko, prawda, chrześcijańskie? Czy to znaczy, że już poznali Boga, prawda? Że usłyszeli pewną rzecz, pewną naukę i ją zaakceptowali swoim umysłem? Czy to znaczy, że już Boga poznali? My możemy w wiadomościach słyszeć o różnych ludziach, na przykład o prezydencie Komorowskim. Prezydent pojawił się tutaj, powiedział to i tamto, prawda? Niezależnie, czy ktoś lubi prezydenta, czy nie lubi, nieważne, prawda? Ale chodzi o to, że możemy słyszeć o prezydencie Komorowskim, czy o jakimś innym polityku, czy o jakiejś innej sławie, prawda? I możemy wiedzieć pewne rzeczy o niej, ale ciągle my nie będziemy znać tej osoby. Dopiero kiedy zostaniemy sobie przedstawieni, Dopiero kiedy spędzimy jakiś czas ze sobą, wtedy mogę powiedzieć, że znam tą osobę. Więc kiedy Paweł mówi, że Galacjanie poznali Boga, to mówi, że przez wiarę w Jezusa Chrystusa nastąpiło przedstawienie się. Została zawarta znajomość, relacja z Bogiem. Galacjanie nawrócili się do Boga, odrzucili swoje pogańskie bóstwa na rzecz Chrystusa, by służyć Jezusowi, by służyć Bogu przez Jezusa Chrystusa. Położyli swoją ufność w Chrystusie, w tym, co Jezus zrobił dla nich przez krew, przez krzyż, aby stawić ich doskonałym przed obliczem Boga. Więc służąc Jezusowi, zaczęli służyć Bogu i służba obecna jest zupełnie inna od tej, którą mieli wcześniej, ponieważ służba Bogu, służba Jezusowi to służba wiary, która wyraża się w miłości. Jest to służba ducha, serca. Dawniej musieli szukać przychylności swojego Boga czy bóstwa poprzez składanie ofiar. Prawda? Teraz już nie muszą szukać przychylności, ponieważ Bóg okazał swoją przychylność, posyłając swojego Syna jako przebłaganie, jako ofiarę przebłagalną za ich grzech. To Bóg już okazał im zmiłowanie, już okazał im przychylność, kiedy dał swojego Syna, więc już oni nie muszą szukać Jego przychylności. Ofiara Jezusa jest doskonała, jest wystarczająca i podoba się Bogu. Więc teraz to już tylko mogą okazywać wdzięczność za to, co Bóg dla nich zrobił. Więc skoro ofiara już została złożona, więc to powoduje, że już nie muszą składać ofiar. Mogą tylko i jedynie wnosić ofiary duchowe. To jest dziękczynienie. Mogą ofiarować dziękczynienie Bogu. Owoc swoich walk, jak to Pismo mówi, ust. Dziękczynienie. I to jest różnica pomiędzy prawdziwym chrześcijaństwem, a każdą inną religią. W chrześcijaństwie nie ma zarabiania na przychylność Boga. W chrześcijaństwie jest wyłącznie poleganie na odkupieńczym dziele Jezusa i okazywanie miłości wynikającej z wiary w Syna Bożego. Chrześcijaństwa nigdy nie można sprowadzać do takiej zasady, regułki. Rób to, tego nie rób. Jeżeli tego nie robisz, albo robisz to, to jesteś chrześcijaninem. Tak nie jest. Tego wolno, to wolno, tego nie wolno. Jak długo to zachowujesz, tego się trzymasz, to jesteś chrześcijaninem. Musimy pamiętać, że chrześcijaństwo to nie regułka. Chrześcijaństwo to relacja z Bogiem, jest to żywa relacja z Bogiem za pośrednictwem Jezusa Chrystusa. I jest to relacja, która działa w dwie strony. To znaczy, że ja mówię do Boga, czy mogę przychodzić do Boga, zbliżać się do Boga, ale Bóg też zbliża się do mnie. Jest to relacja, która jest oparta na Bożych warunkach. Nie na moich, ale na Bożych warunkach. Kiedy Bóg mówi, świętymi bądźcie, bo ja jestem święty, to Bóg mówi, jak my mamy przychodzić do Niego. Czego On wymaga od nas. Ale też Paweł mówi jedną istotną rzecz. Raczej, kiedy zostaliście przez Boga poznani, wskazuje, że inicjatywa tej znajomości, zawarcia tej relacji leży po stronie Boga. To On zainicjował tą relację. I można się odnieść do tego, co Paweł wcześniej powiedział w tym liście, w pierwszym rozdziale, w wersetach 15 i 16, odnośnie siebie samego. I powiedział tak: ale gdy upodobało się Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem, i powołał przez łaskę swoją, żeby objawić mi Syna swego, abym go zwiastował między poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi. Więc kiedy mówi Galacjanom, że zostali przez Boga poznani, to mówi o tym, że zanim się jeszcze urodzili, to już Bóg ich wybrał. Później już tylko nastąpiło powołanie, kiedy Paweł przyszedł do nich z Ewangelią o Jezusie Chrystusie. Więc to, że mają relację z Bogiem, jest wynikiem tego, że to Bóg najpierw wyciągnął swoją rękę do nich. Czyli znowu poznanie, o jakim tu jest mowa, jest czymś głębszym niż sam fakt wiedzy o czyimś istnieniu. Ponieważ my wiemy, że Bóg wie wszystko, Bóg zna wszystkich, prawda? Bóg wie, ile włosów jest na głowie każdego człowieka. Bóg dokładnie wie, ilu ludzi żyje w tym momencie na całej ziemi. Więc Bóg ma znajomość tych wszystkich faktów. Ale nie o takim poznaniu mówi tutaj Paweł. Kiedy Paweł mówi o poznaniu, że zostali przez Boga poznani, to ma na myśli relację, jaka istnieje pomiędzy Bogiem a Galacjanami. Bóg jest ich Bogiem, a oni są Jego ludem, odkupionym krwią Jego Syna. Oni są Jego własnością, Jego dziećmi i jest to głęboka relacja. I to, co jest istotne, to fakt, że ta relacja nie jest na takich samych warunkach jak w Starym Testamencie. W Starym Testamencie ta relacja pomiędzy Izraelem a Bogiem opierała się na ich stosunku do prawa, do zakonu. Jeżeli Izrael był posłuszny Bogu, spełniał te przykazania wszystkie, Bóg ich błogosławił. A jeżeli byli nieposłuszni, to Bóg ich karał. Więc ta relacja była zależna od stosunku do zakonu. Albo Bóg był ich przyjacielem, albo był ich wrogiem. Więc generalnie można powiedzieć, że służba Bogu polegała na wypełnianiu przykazań prawa mojżeszowego. Więc, ale jeśli chodzi o Galacjan, to relacja pomiędzy Bogiem a nimi została zawarta z pominięciem zakonu, bez zakonu. To, co potrzebowali, aby ta relacja mogła mieć miejsce, to Chrystus i Jego ofiara. Jest to relacja wiary, relacja oparta na wierze przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to relacja bez prawa, bez zakonu, bez prawa mojżeszowego. Jest to relacja oparta o inne warunki, o inne przymierze. Ale co Paweł mówi o obecnej sytuacji Galacjan, kiedy oni wracają, czy wracają do tego, co było przedtem, tak? Ponieważ kiedy wchodzą pod nakazy, pod kolejne przepisy, pod kolejne nakazy, to przypomina sytuację taką, jaka była wcześniej, kiedy byli poganami. Więc Paweł zadaje pytanie, czemu znowu zawracacie do słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie jak dawniej służyć chcecie? I w wersecie 10 wskazuje, do czego zawracają. Zachowujecie dni i miesiące i pory roku i lata. Więc Paweł rozumie tą kryzysową sytuację Galatów jako zawracanie do słabych i nędznych żywiołów. W obecnej sytuacji, gdzie Galacjanie polegają na uczynkach zakonu w kwestii usprawiedliwienia, to Paweł postrzega to jako powracanie do słabych i nędznych żywiołów. Co to są te żywioły? O czym Paweł tutaj mówi? To już żeśmy powiedzieli sobie tydzień temu, ale przypomnę. W wersecie 3, 4 rozdziału Paweł mówi o tym, że byliśmy poddani w niewolę żywiołów tego świata i kontekst wskazuje na to, że Paweł ma na myśli zakon, ponieważ wersety 4 i 5 mówią o wyzwoleniu spod zakonu. Jeżeli byliśmy poddani w niewolę żywiołów świata, później jest mowa o uwolnieniu spod zakonu, więc te rzeczy muszą być sobie równe. Ponadto werset 9, który czytaliśmy, mówi o zawracaniu do słabych i nędznych żywiołów, a werset 10 pokazuje, czym są te żywioły. Są to zachowywanie dni, miesięcy, pór, roku i lata. Czyli jest to funkcjonowanie według jakiegoś kalendarza religijnego. Przypomnę tylko, że zakon, prawo mojżeszowe miało taki kalendarz. Były dni, sabat, które trzeba było w szczególny sposób święcić. Były miesiące, czyli nowie księżyca, które też trzeba było w szczególny sposób święcić. Pory roku, czyli były wyznaczone, określone święta na te pory roku, których też trzeba było zjawić się w Jerozolimie i je celebrować w szczególny sposób. No i też były lata, co siódmy rok był rok sabatowy, a 7 razy 7, czyli 49 rok był rokiem jubileuszowym. Więc Żydzi musieli to wszystko zachowywać. Oczywiście patrząc na kontekst tych wersetów, to można to rozciągnąć nie tylko na prawo mojżeszowe, to znaczenie tych żywiołów, ale można to rozciągnąć na kalendarz religijny pogański, jaki mieli poganie. Tam też funkcjonowano według określonych reguł, według pór, według dni i tak dalej. W związku z tym, kiedy Paweł mówi o żywiołach, to ma na myśli pewien system, pewien zbiór przepisów i nakazów religijnych, dzięki przestrzeganiu których możemy zyskać przychylność bóstwa w przypadku pogan lub Boga w przypadku Żydów. Ale jeszcze Paweł mówi, że te przepisy, te żywioły są nędzne są słabe i nędzne, dosłownie biedne. Słabe, ponieważ nie mogą zbawić lub usprawiedliwić swoich wyznawców. Nędzne, czyli biedne, ponieważ nie mają żadnych duchowych bogactw, które mogłyby dać Galacjanom. Jednym słowem, nie mają do zaoferowania nic prócz niewoli. Druga rzecz, jest to zawracanie do tego, co było dawniej, przed nawróceniem. Jak powiedziałem, widzieliśmy na samym początku, Galacjanie mieli już pewne przepisy, według których funkcjonowali, prawda, podczas, gdy byli poganami, gdy wierzyli w Zeusa i w te bóstwa z panteonu religii greckiej. Kiedy uwierzyli w Chrystusa, zostali wyrwani z tego, wyzwoleni spod tych przepisów różnych. Nie musieli już tego spełniać, więc kiedy przyszli ludzie, Żydzi, którzy mówili, że żeby być chrześcijanami w pełni, to trzeba spełniać zakon, to jakby przyjmując tą filozofię, to myślenie i poddając się pod przykazania zakonu, jednym słowem zrobili kółko, wrócili do miejsca, z którego wyszli, ponieważ na początku opuścili pewne przykazania, a teraz znowu przyjmują jakieś inne też przykazania, więc są w miejscu, z którego wyszli. Paweł obawia się, że być może jego praca poszła na marne. Cały trud, jaki włożył w nich, poszedł na próżno. Jest to pewna obawa, jaką wyraża, wątpliwość. I widzimy w tym, że Pawła zaangażowanie, jeśli chodzi o Galatów, że Paweł, nie jest mu to obojętne, prawda? Nie jest to obojętne, co się dzieje z Galatami. On jest zaangażowany, zainteresowany, co się z nimi dzieje. On walczy o nich. Troszczy się o te zbory. Więc było to bolesne dla niego, ponieważ dotykało go osobiście. On włożył wiele trudu, wiele energii w nauczanie Galacjan, a oni po prostu, można powiedzieć, cofnęli się do tego, co było. Kiedy w Koryncie pojawił się problem, Paweł, problem podziałów, Koryntianie odrzucili autorytet Pawła jako apostoła. Generalnie Kościół podupadł i Paweł napisał list do Koryntian i ten list to jest ten pierwszy list do Koryntian. Prawda? Później Koryntianie właśnie w odpowiedzi na ten list Pawła, nie powiem, że znieważyli, ale odrzucili jego autorytet, więc Paweł napisał drugi list, o którym jest mowa w drugim liście do Koryntian. To może być trochę skomplikowane, ponieważ drugi list do Koryntian jest de facto trzecim listem Pawła do Koryntian, ale drugi list się nie zachował, czy nie jest w kanonie, więc nie wiemy, co w nim nie było napisane, ale w drugim liście do Koryntian, który jest w Nowym Testamencie, w drugim rozdziale, w czwartym wierszu Paweł pisze tak: albowiem pisałem do was z głębi utrapienia i zbolałego serca, wśród wielu łez, nie abyście zostali zasmuceni, lecz abyście poznali nader obfitą miłość, jaką żywię do was. Więc widzimy, że Paweł jest zaangażowany. Wśród łez, list płaczący napisał, ponieważ ta sytuacja, która była w Koryncie, dotykała go osobiście. Kiedy Paweł już wiedział, że rozstanie się z życiem, że zostanie uwięziony, kiedy udawał się do Rzymu, wezwał starszych z Efezu. I o tym możemy czytać w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale. I zachęcał ich do tego, by ich służba była służbą, która jest oddana Jezusowi Chrystusowi, żeby oni naśladowali Pawła w swojej służbie. I mówi do nich tak w 31 wersecie: przeto czuwajcie, pamiętając, że przez 3 lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. Więc tutaj widzimy zaangażowanie Pawła, jakie on wkłada w każdy zbór. Jak mu bardzo zależy na tych ludziach. Więc widzimy też, że Paweł dba, czy też jest zaangażowany, jeśli chodzi o Galacjan. Więc ta obawa, którą wyraża, że to być może to wszystko jest stracone, to nie jest obawa, która przekreśla ich jako wierzących. Nie traktujmy tego w ten sposób. Jest to obawa wyrażona po to, żeby ich zmotywować, żeby pokazać im, że słuchajcie, wyszliście stąd, prawda? zaczęliście dobrze, nawróciliście do Chrystusa, ale zdrowo wróciliście pod kolejne przykazania, czyli jesteście w miejscu, z którego wyszliście. To musicie, co musicie zrobić? Upamiętać się, nawrócić. Wrócić znowu do polegania na Chrystusie. Więc jak możemy to odnieść dzisiaj do nas? Ponieważ to, co musimy przestrogę z tego wziąć dla nas samych, ponieważ to, co przydarzyło się Galacjanom, może być też zagrożeniem dla nas, może się nam przytrafić, kiedy my zaczniemy polegać na nędznych i słabych żywiołach, kiedy przestajemy polegać na Chrystusie, a w kwestii naszego usprawiedliwienia zaczynamy polegać na tym, co my robimy dla Boga, albo co polegamy na spełnianiu jakichś przykazań, czy zachowaniu jakiegoś kalendarza religijnego. Jeżeli na przykład trzymamy się kalendarza chrześcijańskiego, to utożsamiamy, mówimy sobie, że jesteśmy chrześcijanami, bo zachowujemy Boże Narodzenie, Wielkanoc, jakieś inne święta, święta kościelne, w związku z tym możemy mówić, że jesteśmy chrześcijanami, ale to nic nie mówi o naszej wierze, o naszym sercu. Więc polegajmy wyłącznie na Chrystusie, ponieważ w Nim jest zbawienie. Przez Niego poznajemy Boga. I przez Niego, kiedy służymy Jezusowi, to służymy Bogu, prawdziwemu i żywemu i jedynemu Bogu. Jeśli w naszym codziennym życiu podążamy za Jezusem i kierujemy się wiarą oraz miłością, to jest służba, jaka podoba się Bogu. Lecz pamiętajmy o tym, że jest tylko jedna droga do Boga, do Ojca. Jest nią Jezus Chrystus. Jest to myśl niepopularna dzisiaj. Niedawno, podczas wieczoru z Ewangelią, mieliśmy tutaj młodego człowieka, który twierdził, że w zasadzie wszystkie religie prowadzą do jednego Ojca. One się inaczej wyrażają, ale wszystkie prowadzą do jednego Boga. Chrystus jest innego zdania, jeżeli mogę tak powiedzieć. Chrystus jest innego zdania i mówi o tym w Ewangelii Jana, kiedy mówi, że ja jestem droga i prawda i nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. Inne religie czczą demony. Mimo, że mogą się powoływać na Boga judeochrześcijańskiego. Ale jeżeli to nie jest pełny obraz tego Boga, który jest przedstawiony w całym Piśmie Świętym, to jest to wypaczony obraz. Można powiedzieć, że czczą demony. Jeżeli człowiek nie ma wiary w osobowego Boga, w Jezusa Chrystusa, w Jego doskonałą ofiarę, to niestety, ale nie może zostać zbawiony. Dobra nowina do wszystkich ludzi jest taka, że Bóg wzywa ich do upamiętania i wiary w Jezusa Chrystusa. Często ludzie, słysząc to, prawda, zastanawiają się, czy też myślą od razu, a co z tymi, co nie słyszeli, prawda? A co z tymi, którzy nigdy nie słyszeli? Ja rozumiem, skąd wychodzą, ale to jest trochę odwracanie kota, może nie kota ogonem, ale odwrócenie naszej uwagi od istotnej rzeczy. Kiedy Bóg wzywa, kiedy mówisz, żeby wierzyć w Jezusa Chrystusa, to wzywa nas dzisiaj, Ciebie tutaj na tym miejscu. To nie myślmy o tych wszystkich ludziach, którzy są tam, ponieważ Bóg ma swój plan dla nich. Więc kiedy zaczniemy się zamartwiać o tych ludzi, którzy są tam gdzieś daleko i nie słyszeli, to nie skupiamy uwagi na nas samych i na tym, co Bóg mówi do nas dzisiaj, teraz. A Pan mówi, uwierz w Jezusa Chrystusa, upamiętaj się i pójdź za Nim, za Jezusem. Poddaj się Mu jako Panu i Zbawicielowi. A w dniu Pana, kiedy przyjdzie sądzić żywych i umarłych, Pan Jezus stawi Cię doskonałym przed obliczem Boga Ojca. Nie polega na jakichkolwiek przykazaniach, na jakimkolwiek kalendarzu religijnym. Ponieważ są to słabe rzeczy, są to biedne rzeczy, nie są w stanie ubłogosławić Ciebie niczym, a tylko Cię zniewolą. Tylko Chrystus jest w stanie zbawić, tylko Chrystus jest w stanie obdarować wszelkim duchowym błogosławieństwem niebios. Więc wybierz Chrystusa, jeżeli jeszcze nie jesteś z Nim, jeżeli jeszcze nie zdecydowałeś, aby pójść za Nim. Uwierz w Jezusa. Uwierz w Jezusa. Amen.